Otwórzmy Księgę Ezechiela, przypomnijmy, mówiliśmy o tym w piątek, bardzo ważną rzecz, duch i woda z objawienia Jana, że woda i duch to jest jedna rzecz, nie są jakieś dwie rozdzielne rzeczy, nie jest to chrzest wodny ani i chrzest w Duchu Świętym na przykład, jak niektórzy fałszywie nauczają, ale że one wskazują na działanie Boga, Boga, który jedynie może dać narodzenie na nowo człowiekowi. Narodzenie z Boga, nie z człowieka, nie z przynależności do jakiejś religii, nie z własnych chęci człowieka czy jego jakichś zabiegów, ale z łaski i z tego, że to Bóg dotyka jego serca, tak? Oczyszcza człowieka z jego grzechu i grzech, który jest najważniejszą przeszkodą w dotarciu człowieka do Boga. Zwróciliśmy uwagę na to, że różne religie też, różne nawet podszywające się pod nazwę, że są chrześcijańskie, próbują osiągnąć Boga, jakoś dotrzeć do Boga i sami ukarać swój grzech na przykład. To jest typowy objaw cielesności, karanie swojej cielesności, wymierzanie kary. Jakieś tam, kiedyś to biczowano się, może do dzisiaj nawet jeszcze są takie rzeczy, ale można w inny sposób, poniżając siebie po prostu, tłumacząc, że jestem do niczego i do niczego się nie nadaję, taka pokorna, znaczy niepokorna, tylko fałszywa pokora, wydawałoby się, że ktoś jest pokorny, a tak naprawdę jest pyszny i próbuje sobie wymierzać karę różnego rodzaju. Jest to typowy objaw cielesności i ludzie próbują coś tam przypodobać się Bogu. Niektórzy nawet o dziwo próbują coś Bogu dać w nadziei, że przebłagają Pana, tak? Że jakoś tam zmiłuje się i tak dalej. Stąd różne ofiary. Niektórzy szaleńcy posuwają się aż dotąd, że do tego, że dają swoje dzieci na ofiarę. Sądzę, że gdzieś na świecie jeszcze takie rzeczy są, a wcześniej były bardzo typowe, że ofiarowano nawet swoje dzieci. Jest to wyraz desperacji człowieka, który nie zna Bożego Słowa, nie zna Boga i który próbuje przypodobać się Bogu przez swoje uczynki. I są tylko dwie religie, można powiedzieć, na świecie, mimo takiej różnorodności, różnobarwności tych religii. Prawdziwa taka religia, prawdziwa wiara w Boga, to jest związana z łaską. I gdzie się przyjmuje to, co Bóg daje, po prostu i na Bożych warunkach, tak? Zgodnie z Bożym Słowem i centralną rolę odgrywa w niej Jezus Chrystus i Jego ofiara na krzyżu, Jego zmartwychwstanie. I drugie, to jest religia uczynków właśnie, gdzie próbuje się przypodobać Bogu przez różnego rodzaju cielesność. I teraz mamy dostęp do informacji z całego świata, czy w telewizji, czy na YouTube, czy w innych miejscach. Ja oglądałem takie właśnie sceny, gdzie ludzie nakłuwają się, wiecie, nożami, krew tryska z nich, zażywają jakieś narkotyki, tam padają w jakimś kamoku, zbroczeni krwią, prawie że umierają, gdzieś idą, poświęcają się. Niektórzy, pewnie słyszeliśmy chyba na Filipinach, tam krzyżują się nawet, tak, na pamiątkę Jezusa, że normalnie na krzyż i przybijają mi ręce gwoździami do krzyża, czy tam przywiązują. W każdym bądź razie się mordują co nie miara. Niektórzy uważają, że jak stygmaty im wyjdą, jakieś tutaj rany na rękach i tak dalej, to będzie to wyraz pobożności i tego pełno jest w różnych miejscach świata. Inni ludzie ze swojej cielesności potrafią sprzedawać swoje rzeczy, rozdawać ludziom, szczycić się tym, że są takimi bardzo pomagającymi, oddanymi, że tak siebie poniżają, że mają widzenia, że Bóg do nich mówi każdego dnia i różni aniołowie przychodzą, tłumaczą im, nawiedzają ich i tak dalej. Mają różne zwidy, nie wiadomo co i tak dalej i próbują zaimponować tym. To są też objawy cielesności, które są w świecie wokół nas. I tutaj my, jak w Ezechiela, ja tylko jedno miejsce chciałem przeczytać na razie, 36 rozdział Księgi Ezechiela, Bóg mówi w 25 wersecie: i pokropię was czystą wodą i będziecie czyści od wszystkich waszych nieczystości i od wszystkich waszych bałwanów oczyszczę was. Człowiek często nie zdaje sobie sprawy, że ma dużo bałwanów w swoim życiu. Różni bożkowie są w jego życiu. nie zdaje sobie sprawy, tak? Ludzie uzależnieni od różnych rzeczy nie widzą tego. To ludzie z boku widzą, tak? Słyszałem niedawno takie zdanie, że człowiek posądzony o to, że siedzi w gierkach komputerowych, mówi: nie siedzę, i taki, z takimi nerwami, i osoba mu bliska mówi: to jak nie siedzisz, to czemu tak się denerwujesz? O, się okazuje, że właśnie ciekawe zdanie padło. Człowiek nie zdaje sobie sprawy, co jest jego Bogiem. Niektórzy mają za bogów ludzi, boją się, co ludzie powiedzą, i czczą ludzi po prostu w ten sposób. I ludziom chcą się przypodobać. To jest bałwochwalstwo. Chciwość jest bałwochwalstwem, Biblia mówi, tak? Samolubstwo jest bałwochwalstwem. Czczenie siebie i dogadzanie sobie i szukanie dla siebie. Popatrzcie, jak można wypaczyć chrześcijaństwo, że można chcieć dla siebie różne rzeczy, że dla mnie uzdrowienie, dla mnie powodzenie, dla mnie owocne życie, dla mnie. I nie ma mowy o dawaniu, nie ma mowy o poświęceniu, nie ma mowy o tym, żeby coś zrobić dla innych, tylko dla mnie. I daj, daj, daj. I tak jak ta pijawka w przypowieściach Salomona, jest powiedziane, że ma właśnie takie imię. I tutaj jest powiedziane bardzo mocno, co zrobi Bóg. To jest obietnica nowego przymierza. Oczyszczę was czystą wodą i będziecie czyści. To szczególnie chcę zaakcentować: od wszystkich waszych nieczystości. Bóg to zrobi i to jest Boży plan dla każdego wierzącego w Jezusa Chrystusa. I od wszystkich bałwanów, mówi, oczyszczę was. Co jest ważne, Bóg daje obietnicę, że On to zrobi. To jest bardzo ważne, żeby wierzyć Bogu. Pan Jezus powiedział: pierwsze dzieło, które macie robić, to jest dzieło Boże. Nie pierwsze, to jest dzieło Boże. Wierzyć w tego, którego On posłał. Wiara właśnie wyprzedza zawsze przemianę człowieka. Nie przemieniam się i przychodzę do Boga, żeby się pokazać i pochwalić, jaki to wynik osiągnąłem swoją własną cielesnością, która jest śmierdząca przed Bogiem i obrzydliwa, trzeba zaznaczyć. To pomyślcie tylko, jaka to głupota w ogóle. Najpierw się wyszlifować, tak, ale też i śmiesznie to na pewno wygląda. To pewnie wygląda tak, jak ci różni z małych krajów ministrowie przy prezydencie USA, który w garniturku elegancko sobie stoi, bez żadnych tam odznaczeń, bez niczego, a ci mają całą klatę orderów takich, które sami sobie nadali. Cała klata, nakładają taki szeroki mundur i mają całą klatę, mają jakiś pióropusz jeszcze i wygląda jak stróż na Boże ciało, można powiedzieć, wystrojony, ktoś tak powiedział po polsku. I to dobre jest określenie. Słoma z butów wystaje, można powiedzieć. Jakiś wielki pan ma 1000 obywateli i on przyjechał, po prostu chciał się pokazać i pokazał. Pokazał swoją głupotę po prostu. I tak też jest z tym, co człowiek sam z siebie próbuje zrobić. I chce do Boga przyjść. Do Boga idę z wiarą. Jak przyszliśmy do Jezusa? Biblia mówi: jak przyjęliście Chrystusa, tak w Nim trwajcie. Jak ja przyjąłem? Przyjąłem jako biedny. Jako świadomy tego, że jestem na dnie, że moje życie, moje plany, wszystko legło w gruzach, że jestem nikim i jeszcze wzgardziłem Chrystusem w swoim życiu i mam za swoje teraz, tak? I grozi mi śmierć wieczna, ale Jezus Chrystus potrafi wyrwać mnie z moich grzechów i wołam do Niego, wzywam Jego imienia, a później miłuję Go, bo wiem, że to On mnie wyzwolił z tego, a nie jakaś tam terapia, nie jakieś tam 7 kroków, 20 kroków czy 30 kroków. Tak? I Pismo dalej mówi: i dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza. I 26 werset, tak, tu Ezechiela: i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je. Jeremiasz dodaje: a bojaźń Bożą włożę w wasze serca, żebyście ode mnie już nie odstąpili nawet. To jest ciekawe. Mogę wierzyć, że nie odstąpię od Boga, na Bogu oprzeć swoją ufność, nie na sobie. Jak na sobie, to na pewno odstąpię. Nie wytrzymam. Nie ma nawet co tak wierzyć, że ja jakoś wytrwam. Zacisnę zęby albo coś takiego. Nie. Ufność jest na Bogu. Jak On mówi, że nie odstąpię, to nie odstąpię po prostu. Polegam na Bogu i to jest bardzo ważne, żeby to brać do serca. Od wiary zaczynają się rzeczy. Od wiary i od relacji z Bogiem, tak? I ciekawe, że Bóg mówi, ja uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań. W innym miejscu mówi, włożę moje prawa w ich serca, na umysłach ich i na sercach wypiszę te prawa. To jest niesamowite. Kto to zrobi? Jak możesz sobie wypisać prawo Boże? Niektórzy wypisują. Na kamieniach można wypisać, na ścianie gdzieś tam, na jakichś kartkach sobie wypisać zasady i wymagania, regułki po prostu. I teraz ja przysięgam, niektórzy w Polsce przysięgają na krzyż. Idzie i mówi, przysiąg na krzyż, że nie będzie pił. Jest czas postanowień noworocznych. Postanawiamy. Nie będę pił, nie będę palił od 1 stycznia, czy coś takiego. Ludzie próbują się, to jest wszystko cielesność, my musimy zrozumieć. A później jak komuś nie wyjdzie, to on sobie mówi, jesteś zerem, jesteś nikim, jesteś ten, może za rok spróbujesz. I to jest następna cielesność. Następna cielesność, która się usprawiedliwia tak naprawdę. Jest to obrzydliwe usprawiedliwianie siebie, wymierzanie sobie kary. Popatrzcie tylko, zamiast poddać się pod osąd Boga, Boże, Ty mnie osądź, tak? Jestem grzesznikiem, upadłem i nie ma co tu dalej sobie kary wymierzać, bo to jest właśnie cielesność, to człowiek jeszcze sobie karę wymierzy i później się tak lepiej czuje. Niektórzy o dziwo lepiej się czują, że do zboru nie chodzą na przykład. Ich karą jest niechodzenie na nabożeństwa. Wymierzają sobie taką surową karę. I w ich cielesności być może lepiej się czują jeszcze nawet przez to. Jest to straszne i jak popatrzeć na to, to szalone i głupie nawet. To jest szalony pomysł w taki sposób żyć. I ja zwróciłem uwagę ostatnio, jak czytam Biblię, na takie ważne miejsce, ważny temat właśnie. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli w Ewangelii Mateusza, bo jest pytanie, no dobrze, narodziłem się na nowo i co dalej? Wszystko stało się z Boga, cała chwała dla Boga z tego wynika, tak? Jakie życie teraz Bóg mi planuje? Co On chce, żeby dalej było? Czy On tylko mnie zbawił, a ja będę teraz, jak będę miał różne grzechy, to tam będę je wyznawał i znowu będę w kółko na przykład te grzechy popełniał, tak? Na przykład. Czy to na tym polega dzieło krzyża, żeby tak cyklicznie się powtarzały różne rzeczy, że nie mogę wyjść z różnego rodzaju problemów, może czasami wstydliwych dla niektórych ludzi, nikt nie wie o tym, tylko Ty wiesz i to Cię poniża i czasami jakby tłucze Cię po twarzy i człowiek wtedy źle się czuje i wszystkiego musi odechciewać. Odechciewa czytać Biblię, modlić się, bo próbował i nie wyszło. Czy tylko do takiego życia Pan Jezus nas powołał? Nie, okazuje się. Biblia mówi, że jest to wiele więcej. Jezus przyszedł dać nam owocne życie. On mówi, przyszedłem, aby miały życie moje owce i obfitowały. Obfitowanie to jest zwyciężanie grzechu. Jezus przyszedł, aby zniszczyć grzech. I właśnie to może się manifestować w naszym życiu też. Zwycięstwo nad grzechem i właśnie tym, co jest nasz wróg, taki najważniejszy wróg, zwany szatanem. I on jest też nazwany złym, zły. Zły, zapamiętajmy to, zły odnosi się do szatana. Jest szatan, on jest zły. Mamy cielesność jako skutek upadłej natury i chcę zaznaczyć, że cielesność nie ma takiego poziomu duchowego rozwoju, żeby ona się nie chciała odzywać w naszym życiu. Niech nikt nie myśli, że osiągnie jakiś etap i już cielesność nie ma dla niego żadnego wpływu, nie jest groźna, że tak powiem. On nawet już nie wie, co to jest. Ja słyszałem takie wypowiedzi niektórych ludzi, ale one są niebiblijne. Ja rozumiem, że osiągnęli coś, daj Boże, osiągnęli z Bogiem i się cieszą tak bardzo z tego, co osiągnęli, ale apostoł Paweł mówi, że kto stoi, niech baczy, żeby nie upadł. Zgadza się? Musimy uważać i apostoł Paweł mówił o sobie w 7 rozdziale listu do Rzymian, że też ma ten problem, że po prostu umysłem chce służyć Bogu, ale ciało mu się sprzeciwia. To nie jest fizyczne ciało. Nie, że mój palec, czy moje oko, czy ucho się sprzeciwia. Jest cielesna natura człowieka, ona się wlecze za człowiekiem. I zwyciężać, i o dzisiaj trochę będziemy mówić o zwyciężaniu tego, tej natury właśnie, jak się zwycięża, jakie są biblijne podstawy do tego, żeby zwyciężać, bo to jest bardzo ważne dla naszego życia. Bardzo smutne by było życie takie, że ciągle przegrywam, ciągle jestem upokarzany, te same grzechy ciągle mam wyznawać. Niektórym ludziom się w końcu to nudzi i mówię, a dość, idę sobie w świat. Mam dość tego wszystkiego, po prostu się załamują. To jest prawda, są takie przykłady ludzi, którzy tak postępują. I tutaj trzeba dlatego mieć wyposażenie w Boże Słowo wyraźnie, mocno, żebyśmy wiedzieli, jak ostać się po prostu. W Ewangelii Mateusza będziemy właśnie zaczynamy od słów Pana Jezusa, 26 rozdział, 41 werset. To są słowa, które On powiedział w Getsemane, tuż przed swoim schwytaniem go i wydaniem na śmierć, i powiedział to do uczniów. Chcę zwrócić uwagę, wśród nich był wtedy Piotr, tak, który za chwilę go się zaparł, za parę minut czy tam kilkanaście, zaparł się i to 3 razy Pana. To była próba Piotra. I musimy zrozumieć, że gdy Bóg mówi o jakichś próbach, pokuszeniach, to są konkretne przykłady w Biblii i my musimy mieć świadomość w naszym życiu, że takie rzeczy przychodzą. Czy zawiedliśmy, czy nie? Wtedy, w takiej próbie. 41 werset. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe. Ja chciałbym jeszcze przeczytać to w takim dosłownym tłumaczeniu. Ten werset, zobaczmy, tak tu można to ująć. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie upadli w czasie próby. Popatrzcie, jeszcze wyraźniej jest mowa. Nie chodzi o samo popadnięcie. Ktoś by pomyślał, że Piotr jakby się modlił, to by ta dziewczyna nie powiedziała do niego służąca, i ty jesteś z nich. Czy myślicie, że tak by Bóg go zachował? Ja myślę, że nie. Ona by powiedziała, tylko on by powiedział, tak jest. I w imieniu Chrystusa, czy coś, to jest mój Pan, jestem gotowy z Nim umrzeć. Zgadzacie się z tym, czy nie? Ja się zgadzam. Niektórzy ludzie myślą, jak ja kiedyś, jak byłem młodym chrześcijaninem, to jak czytałem Biblię, to mówiłem taką modlitwę. Panie Jezu, spraw, żeby żaden mój kolega nie przyszedł teraz, żebym nie musiał chować Biblii ze strachu przed nim. Coś takiego. Się bałem, że mi wiarę ukradną, wiecie. To była dopiero głupota. Ale to była mała znajomość Słowa Bożego i Jezusa, mała znajomość. I Bóg sprawił, co Bóg, jak Bóg wysłuchał, że przyszedł. Zaraz przyszedł, ktoś, nawet nie zdążyłem Biblii schować. Tak szybko wtargnął mi do pokoju. I Bóg pokazał swoją moc, bo człowiek, który ze mnie się naśmieje, bo o, znowu bi, tylko bi, nie dokończył Biblia i mówi, oj moje plecy. I później tak chodził cały dzień zgarbiony. Coś mu tam pogięło go tam. Jakoś już nie naśmiewał się. Były takie sytuacje. Czy jakieś inne rzeczy z naszego życia możemy sobie przypominać, gdzie Bóg nie obiecuje nam, ktoś to tak ujął, że jak mamy skały i płyniemy wśród skał i prosimy, Boże, zabierz te skały, to Bóg mówi, nie zabiorę skał, ale podniosę poziom wody. Rozumiecie? To jest bardzo ciekawe. Podniosę poziom wody, będziesz pływał nad skałami. Nie zawsze Bóg chce usuwać skały. Są czasami ludzie, którzy działają nam na nerwy i co modlitwa nasza, że Boże, zabierz tego człowieka, jest skuteczna? Jest zawzięty w czymś człowiek na ciebie. I co ty zrobisz? Biblia uczy, błogosław go, tak? Módl się o niego, dobrze mu życz, zrób mu coś dobrego. To są nasze narzędzia walki właśnie. I więcej jeszcze Bóg może dać do naszego serca, współczucie dla takiego człowieka, zrozumienie, i nas nie będzie to brało, co on tam próbuje nas denerwować, czy oczerniać, czy coś takiego. Nie działa to na nas, po prostu. To jest łaska Boża wtedy, tak? Czyli czytamy tak, Czuwajcie i módlcie się, abyście nie upadli w czasie próby. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało bezsilne. I właśnie to, co u nas pisze mdłe, to można przetłumaczyć jako słabe i bezsilne. Czyli w cielesności człowiek opierający się, naturalny człowiek, tak powiem, tak? Który opiera się na swojej woli, na swoim umyśle, opiera się na uczuciach, na tym, czym człowiek jest. Czym jest? Bezsilnym. I teraz pytanie, czy my sobie zdajemy sprawę, że sami z siebie jesteśmy bezsilni. Musimy to zrozumieć. Ja kiedyś, jak biegaliśmy, to do Bożeny mówię, wiesz co, może zrobimy takie kółko dla takich grubych, starszych pań. Będziemy pobierać pieniądze na przykład. Tak sobie zażartowałem i będą się odchudzać tak biegając. I mówię, ja tu je przypilnuję i tak dalej. A on mówi, oj, nie wiem, czy ty przypilnujesz. One chowają batoniki, biorą różne czekoladki, chowają w takie różne miejsca, że się w głowie nie mieści. I popatrzcie, sytuacja taka, kobieta zdecydowała, że się odchudza, idzie się, zapisuje, płaci pieniądze. Niektórzy kupują rower do domu. Już ja dwóch spotkałem, dla których mówią, że może marynarkę teraz zaczepić na rower. Stał się nowym meblem w domu, rower, 3 razy pojechał. Jeździł i teraz już od 2 lat, czy coś, czy od roku stoi taki sprzęt właśnie, który jest nowym meblem. Można na siodełko coś położyć, czy postawić. Jaka sytuacja jest? Idę, zapłacę, motywacja, to jest typowa cielesność. Wezmę, tak pod ambicję sobie, skoro zapłaciłem, to będę chodził, tak? No dobra, to teraz będę ćwiczył, będę wykonywał polecenia trenera. Ale moja cielesność tak przewrotna mówi, weź tam batonik, niż z tym usać, w skarpetkę użyć. I za którymś okrążeniem, ha, 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 szybko pożar, tak? I zobaczcie, ja też ćwiczyłem na siłowni, mnie zawsze to męczyło, tak jest listy do Tymoteusza, że ćwiczenie cielesne daje niewielki pożytek. I sobie pomyślałem, zaraz, schudłem tyle kilo, jak to niewielki pożytek czy coś, ale to jest prawda, dlatego że dyscyplina w jedzeniu, dyscyplina w mówieniu, opanowanie samego siebie, to nie da rady takimi ćwiczeniami uzyskać. To jest marność, trzeba zaznaczyć, i poza tym zauważyć można na sobie, można zrobić ćwiczenie, jak przewrotna jest cielesność, jaka chytra. Taki cwany diabełek, można powiedzieć. Ja inaczej nie mogę tego nazwać. Po prostu. To coś podobnego jak ci Żydzi, co mieli, jak w sabat to mogę podróżować tylko na wodzie, to wiecie co wymyślili? Wzięli butelkę z wodą pod siedzenie i na wodzie jedzie. Jakby co? Ktoś go złapie, jadę na wodzie. O, tam druga butelka jeszcze siedzi. Czy coś takiego. Tak właśnie robi cielesność. Najpierw mówi, no to ja zgadzam się, to pewnie, no... Będziemy zmieniać, będziemy to, będziemy tamto robić. Od jutra modlitwa, od jutra. Modlitwa jak nic. I z rana się budził, ale jak fajnie się śpi. Jeszcze trochę pośpię z 5 minut. Puch, zasnął, patrz, 2 godziny minęło. Patrz, co się stało, już teraz trzeba się ubierać do pracy, lecę szybko. Nie, no. Jutro zaczniemy modlitwę. Jutro będzie modlitwa. I różne inne tego typu rzeczy. Tak to działa. My musimy zrozumieć, to powinniśmy mieć głębokie zrozumienie, że ciało, nasze naturalne siły nic nie pomogą. Nic. I nie powinniśmy mieć w tym wątpliwości. Jeżeli ktoś jeszcze ma jakieś wątpliwości i kombinuje dogadać się ze swoją starą naturą, ona bardzo lubi debatować, ja wam powiem, stara natura z nami. Jak najbardziej. Dyskutuje, debatuje, układa się, zgadza się nawet na różne rzeczy i bierze batonik pod skarpetkę. Ona na wszystko się zgodzi. Na wszystko. Tylko się nie zgodzi na jedno, żeby była zabita. Rozumiecie? Jeżeli chodzi o śmierć dla niej, to nie. Nie ma mowy. Nie ma mowy. Nie zgadza się na to, będzie wrzeszczeć, jęczeć, dotykać duszy, że to jest straszne, że to niedobre, że to człowieku, co ty robisz, Już nie będziesz dla siebie żył, już co z tobą będzie, to już żyć nie będziesz, będziesz martwy, nie będziesz miał żadnej przyjemności i w ogóle, co to się dzieje, ty religijny się robisz albo coś takiego. No mnóstwo będzie argumentów, aby tylko nie zabić jej, aby tylko nie uniemożliwić dla niej pracy. Dogadać się jak najbardziej. Jezus powiedział tu wyraźnie, duch wprawdzie jest ochoczy. Właśnie tak jest. Duch Boży pobudza naszego ducha i my jesteśmy ochoczy w umyśle i w duchu właśnie do tego, żeby służyć Bogu, zgadzamy się, żeby to czy tamto robić, ale nasza cielesność sprzeciwia się temu. Jaką receptę Pan Jezus tu daje dla nas? Bo to są słowa nie tylko do Piotra i do uczniów, do których powiedział, ale do wszystkich. Czuwajcie i módlcie się. Tak? Czyli czujność i modlitwa. I modlitwa. I właśnie na ten akcent, chcemy zrobić akcent na modlitwę, tak, aby nie upaść w czasie próby. Zwróćmy uwagę, że zanim przyjdzie ta próba, ta modlitwa ma być. To znaczy, że nasza modlitwa ma być jaka? Systematyczna. My mamy systematycznie się modlić. I w Ewangelii Mateusza, też w szóstym rozdziale, szósty rozdział Ewangelii Mateusza, werset 13 z Ojcze Nasz, u nas pisze tak, w naszym przykładzie tutaj, tym brytyjskim: i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. Tak? I teraz tutaj ja przeczytam w dosłownym przykładzie: i spraw, byśmy nie ulegli w próbie, ale wyzwól nas od złego. Bardzo ciekawie. Po pierwsze, rozwiązuje to problem, czy Bóg kogoś kusi, tak? Taki przekład dosłowny. Czyli chodzi o co? Chodzi o to, żeby Bóg zachował mnie, gdy przyjdzie próba. To jest to samo, co tam wcześniej, co czytaliśmy wcześniej. Pan Jezus mówi: módlcie się, abyście nie ulegli, gdy przyjdzie na was próba. Nie upadli w próbie. I tutaj jest dokładnie to samo, wyrażone w tej modlitwie, tak? Żeby modlić się ze zrozumieniem, to tutaj to trzeba kilka rzeczy. Po pierwsze, musimy zdawać sobie sprawę, że ciało nic nie pomaga. Dopóki my myślimy, że coś możemy, damy radę, ja nie jestem taki jak Piotr, na przykład ktoś myśli, ja nie jestem jak Rysiek, że o Biblię chowam przed kimś, to zobaczymy. Czy kiedy nie, jak nie będziesz przy Chrystusie, czy ty nie będziesz jak ja, że będziesz chował i się mówił, że nie tamtego, coś udawał głupiego. Ktoś się zapyta, czemu nie pijesz, albo to niezdrowe, albo coś. To jest zaparcie się Jezusa tak naprawdę. Ja nie piję dlatego, jakichś mocnych tam alkoholi, dlatego, że ze względu na Chrystusa. On mi pokazał to po prostu i ze względu na Niego. Nie robię tego czy czegoś innego i gdy cokolwiek innego mówię, wiem, że zapieram się Chrystusa po prostu wtedy. Taka jest prawda tutaj. Czyli muszę zdawać sobie sprawę ze swojej bezsilności. Tak? Jako sam człowiek, sam w sobie. Cała moja wiedza, zrozumienie Biblii nawet i wcześniejsze zwycięstwa duchowe i tak dalej nie mają nic wspólnego z tym. Bo dalej może przyjść jakieś doświadczenie, głupie doświadczenie i mogę upaść. I dlatego mam się modlić, żeby wytrwać, żeby być przy Chrystusie i żeby On mnie dotknął. Dalej, w tym wersecie końcówka jest: albowiem Twoje jest królestwo. To nie jest taki dodatek. Słuchajcie, my czasami traktujemy jako dodatek, może wiecie, chyba każdy z nas wie, że w katolickim wydaniu nie ma tego. Oni jak uczą Ojcze Nasz i tam jeszcze inne, zdrowaś Mario powiedzmy i tak dalej, to nie ma w tym Ojcze Nasz, albowiem Twoje jest królestwo. Wiecie o tym? Katolicy tego nie wzięli. Ponadto to, co tutaj uszanowano w tym naszym przykładzie i nie bądź nas na pokuszenie, jest to uszanowanie katolickiego spojrzenia na modlitwę pańską. A, chciałem coś zrobić, ale sorry. Trochę to wkurza człowieka po prostu, bo to wnosiło zamieszanie, to robi z Boga jakiegoś oprawcę, który się znęca, a później się jeszcze może śmieje z nas, że upadliśmy. Nie jest taki Bóg, Bóg nie jest taki. I my czytamy dalej, albowiem Twoje jest bo Twoje jest królestwo. To jest powołanie się, kto ma najwyższą władzę i autorytet. Kto sprawia, że jestem oczyszczony z grzechu? Kto daje ducha? Kto daje, sprawia, że ja mam zamiłowanie do dobrych rzeczy, do Bożych rzeczy? Kto jest moją mocą i siłą? Kto? Popatrzcie, Twoje jest królestwo Boga. Królestwo. Moc czyja jest? Nasza? Cielesności? Ludzkiej głupoty? Ludzkiej filozofii? Nie. Moc Boga jest. Zgadza się? I czyja jest chwała? Moja? Że pościłem 40 dni? Albo oddałem wszystkie swoje rzeczy ulubione ludziom? Na przykład albo coś tam jeszcze zrobiłem i będę mówił może świadectwa jeszcze. Naprawdę też następne co do splunięcia się nadaje. Takie coś. Niektórzy ludzie podziwiają takich. Ja spotykałem, że podziwiano takich ludzi, którzy tak mówili. Tu jest napisane chwała cała Boga. Bóg zazdrosny jest o swoją chwałę. Jego jest ta chwała i dla Niego cała cześć i uwielbienie. Tu przy okazji chcę powiedzieć, że zachęcam wierzących tutaj ze zboru, żeby oddawać głośno chwałę w zgromadzeniu Bogu. Jest wielkie, coś wspaniałego. Ja tu niedawno z kimś rozmawiałem o modlitwie właśnie. W zgromadzeniu osoba przyznała to samo, co ja mam. Otrzymuję pochwałę od Boga. W sercu czuję miłość do Jezusa. Mam to, że Ojcu to się podoba. Mam wspaniałe odczucie. Można powiedzieć pewien odlot, który niektórzy ludzie muszą szprycę sobie dać. Albo wypić kielicha, żeby im oczy się zaświeciły. A tutaj Bóg przyznaje się, daje ducha i odczuwasz, jak cię Duch Święty dotyka w modlitwie i prowadzi. I nie daje tego komuś, kto głośno tego nie zrobi. Po prostu. To bardzo ciekawe. Dlatego zachęcam, żeby wypróbować, żeby do stołu usiąść i skorzystać z tego stołu, który Pan Bóg zostawia dla nas i oddawać chwałę Bogu, szczególnie gdy ciężko jest tam, szczególnie gdy coś złego może się przytrafia i mamy trudny czas, tym bardziej możemy oddać Bogu chwałę i tym więcej będzie nasza dusza się nasycać w Nim, tak? Dusza moja nasyca się jakby szpikiem i tłuszczem, a usta moje będą Cię wielbić radosnymi wargami. Tak jest napisane w jednym psalmie. Jest to rezultat tego, że człowiek ten zdecydował się uwielbić Boga, wywyższyć Go, oddać Mu chwałę, nie skupiać się na sobie, ale skupił się na Bogu. To jest bardzo ważne, żebyśmy to zrozumieli. Czyli, bo Twoje jest królestwo, nie jest dodatkiem. To jest tutaj fundament naszego zaufania. To jest nasz Ojciec. Modlitwa się zaczyna. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Idę do Ojca dobrego, który chce mnie zachować. Dać mi siłę, dać mi moc. I cała moc nie jest jakaś szatana, nie jest diabła, ale jest Boga. I zbaw ode złego, to od tego złego właśnie. Od szatana właśnie. Od jego dzieł. Także od mojej cielesności na pewno. Która będzie próbowała pociągnąć do złego, do tego, żeby służyć szatanowi, żeby naśladować szatana, ojca kłamstwa. I w Ewangelii Jana, teraz 6 rozdział, 36 werset, też bardzo ciekawy werset jest, z kolei tutaj, 6 rozdział Ewangelii Jana, 63 werset. Pan Jezus powiedział, duch ożywia, ciało nic nie pomaga. Zapamiętajmy to. Na całe życie powinniśmy to pamiętać. Ciało nic nie pomaga. Nic nie pomaga, że się wybatorzysz, że jesteś do niczego, że się nie nadajesz. Nic to nie pomoże. Że zrobisz sobie jakąś karę. W katolicyzmie to jest 10 razy Ojcze Nasz, ileś tam razy, 100 razy Zdrowaś Mario i jeszcze jakieś inne. A jedna siostra kiedyś powiedziała, że miała w pokucie kupić książkę jakąś chrześcijańską. Jakieś Faustyny czy czyjeś, nie pamiętam, ale kupić pamiętniki jakieś tam za ileś złotych i to była jej pokuta. Niektórzy mają za pokutę inne rzeczy, tam nie jeść cukierków, czy czegoś tam nie jeść. Różne przez ileś czasu. I to jest, się nazywa pokuta. Cielesne. Wszystko cielesne. Nie próbujmy też sobie, jeżeli gdzieś upadniemy, w coś mówić, ojej, to rzeczywiście, to znowu się stało, oj, co to jest, i jakieś tam takie gadanie samym sobą. Nie ma co tutaj nawet się czasu tracić na takie rzeczy. Trzeba po męsku przyznać się do błędu, wyznać Bogu grzech i spodziewać się Jego łaski, która nas oczyści dalej i da nam siłę, i żeby przyszło zrozumienie w naszym życiu, żeby przyszło prawdziwe upamiętanie z czegoś, co źle robimy. Czyli bardzo ciekawy werset. Duch ożywia, czyli Duch Boży. Jest Duch Boży, który ożywia, On daje życie. Ja chciałbym przeczytać ten werset w takim dosłownym przykładzie. Duch jest ożywiający. Popatrzcie. Ciało nie pomaga nic. Podoba mi się taka, chociaż taka składnia trochę dziwaczna, ale to jest takie kawa na ławę. Ożywiający to jest duch. Ciało, naturalny człowiek, można też powiedzieć, nie pomaga nic. Wbrew temu, co niektórzy mówią, że mu pomogli. Ja nawet sam kiedyś tu nauczałem, że jak tam 20-30 dni coś robisz, to już wchodzi to jako nawyk. To jest typowe ciało też. To jest obserwacje psychologiczne. Tam nie ma Chrystusa w tym. Chrystus do tego jest prawie że niepotrzebny, dlatego że sobie ćwiczysz według jakichś tam zasad. Ktoś coś odkrył i ty to praktykujesz i się cieszysz nawet czasami, że osiągnąłeś. Ja pamiętam, że miałem taki niesmak. A gdzie tu Chrystus? I druga rzecz, bardzo trudno powstrzymać się od chwalenia się. Bardzo trudno. Cielesność zawsze wymaga, tak jak ci faryzeusze, oni musieli trąbić, że się modlą, że dają jałmużnę, żeby ludzie zobaczyli, żeby ktoś powiedział, że ale fajnie, no rzeczywiście, no człowieku, jak ty wyglądasz teraz, albo coś, no, nareszcie, no i tak dalej. To jest typowe właśnie dla cielesności, która musi się pokarmić czymś, pożywić, i to jest wręcz prawo takie, że nie da rady od tego uciec. I dalej w oryginale tu mamy tak ten 63 werset. Wypowiedzi, które ja mówię wam, duch jest i życie jest. U nas pisze, są duchem i żywotem. Słowa, które powiedziałem do was, są duchem i żywotem. I można to odnieść tylko do życia wiecznego, ale to nie jest tylko życie wieczne. Słowa, które Jezus powiedział, są duchem. Popatrzcie, bardzo ciekawe sformułowanie. I one są życiem. Te słowa są duchem i są życiem. Słowa Jezusa. Tak cenne dla nas to ma być. Nie widzenia tylko jakieś. Nie jakieś nadprzyrodzone przeżycia. Pogonie za tym. Czytanie takich świadectw, jak tam ludzie coś przeżywali, i szukanie tego i wydobywanie, żeby w moim życiu to też takie coś było. Ale właśnie zagłębienie się w słowo Jezusa. I co więcej powiem, zrozumienie tego słowa. Ostatnio słyszałem takie, że namawiają nas, że Żydzi mieli inne zrozumienie, że oni mieli inną logikę. Ja jestem matematykiem, wiecie wszyscy, tak? I w matematyce podstawą jest logika, logiczne myślenie. Mówi się, że to było od Arystotelesa, i typowe rozumowanie u Arystotelesa było takie, że on wypowiada, to jest przykład rozumowania. Wszyscy ludzie umierają. Platon jest człowiekiem. Następne zdanie. Platon umarł. No. Bo Platon żył wiele wcześniej, przed tym Arystotelesem. I teraz rozumowanie, które jest przeciwne takiej logice, może mówić tak. Koń ma cztery nogi. Tak? Mój pies ma cztery nogi. Zatem mój pies jest koniem. Tak? Czy Charlie mój jest koniem. I pomyślcie tylko, czy byście chcieli taką logikę? I czy wy wierzycie w Boga, który taką logikę stosuje? Bo ja nie wierzę w takiego Boga, który taką logikę stosuje. Pan Jezus, jak uczył pewne rzeczy, mówił o błudnicy, zjawiska nieba i ziemi potraficie rozeznać, a jakże nie możecie rozeznać obecnego czasu? Bo oni wiedzieli, że jak wiatr wieje tam od pustyni, będzie sucho, będzie to, jak tam będzie pogodnie, jak od morza będzie deszcz. Rozumiecie? Tam u nich bardzo proste to jest. Co to jest? To jest ta sama, to się nazywa wyciąganie wniosków. Rozumiecie? I Bóg wielokrotnie używa to w Biblii, pokazuje, że właśnie On jest logiczny. I nieprawdą jest, że niektórzy mówią o Żydach, że oni tam, u nich jeden mówił tak, drugi siak, i oni się rozchodzili, każdy przy swoim zdaniu pozostał, bo to jest kłamstwo. Są właśnie takie księgi, w których oni prowadzą dysputy, dwóch oponent i tam ktoś coś mówi, a drugi mu przeciwstawia się, ale na koniec dochodzą do jednego. Taka prawda jest. To są takie mądrościowe księgi żydowskie. Ktoś może nie doczytał do końca, może mu się nie chciało czytać, bo tam jest dużo różnych... Ja spotkałem człowieka, który do końca doczytywał i na koniec mówi zawsze, zawsze na koniec dochodzą do wspólnego stanowiska. My jak czytamy Biblię, w czymś się nie zgadzamy, bracia i siostry, powinniśmy modlić się, czytać to słowo głębiej i powiedzieć, ja chcę poznać prawdę. Prawda jedna jest. Nie ma ty jest prawda, moja prawda, twoja prawda i jeszcze jakaś tam prawda. To nie jest tak. I że to jest okej. Nie jest okej. Mamy poznawać prawdę i Bóg, który daje nam swoje słowo, jest logiczny. I tutaj w 63 wersecie ciekawa rzecz, że słowa, które powiedziałem, są duchem. To jest bardzo ciekawe. To jest związane z działaniem Ducha Świętego w nas. Jak rozpoznawać działanie Ducha Świętego we mnie, czy w tobie? Jak my mamy to rozpoznawać, tak? W liście, weźmiemy dwa wersety. List do Efezjan, 5 rozdział, 18 werset i też Kolosan 3,16. Właśnie mamy rozpoznawać przez Boże Słowo. Popatrzcie, gdy my zaczynamy głębiej rozumieć Boże Słowo, tak jak ono rzeczywiście mówi, gdy modlimy się, tak jak zalecił nam Pan Jezus, tak? To w próbie, co się dzieje, Duch Święty będzie nam przypominał te różne wersety z Biblii. On będzie nam przypominał Boże Słowo. I my będziemy mogli dawać odpór złemu przez Boże Słowo, tak samo jak zrobił Pan Jezus, bo On nie odpowiadał tworzonym słowem przez siebie, tylko odpowiadał jakim słowem? Spisanym słowem. Szatana pokonał. Nie ma innej możliwości. I zwróćmy uwagę, że diabeł był bardzo chytry i dawał takie, że też zacytował słowo. Napisane, mówi diabeł. Zobacz, napisane, ale Jezus mówi, a jeszcze coś jest napisane. I my musimy to mieć w swoim umyśle i w sercu, że musimy wiedzieć, tu napisane, ale jeszcze i to napisane, i tamto napisane, i inne jeszcze napisane. I jak teraz to wygląda? I nie ma argumentów. Nie ma argumentów wtedy. Ktoś jest na jednym wersecie zbudowany, na przykład. To jest cienko, cieniutko na jednym być zbudowanym wersecie. I czyli teraz tak, w liście do Efezjan, 5 rozdział, werset 18. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. Jest to w trybie rozkazującym. To nie jest tu napisane, że jak ktoś chce, to niech się napełnia duchem, jak któryś nie chce, to trudno, bracie, jakoś to będzie. To jest po prostu dla nas kwestia życia lub śmierci. My musimy to zrozumieć. Dlatego mamy śpiewać pieśni chrześcijańskie. Dlatego śpiewanie na nabożeństwie to nie jest, że to Zbyszek zapodał coś i tam dawaj, śpiewam tam coś bezmyślnie, myślę może, nie wiem, o zabijaniu ptaków, czy zbieraniu orzechów, czy tam nie wiadomo o czym, czy że będzie film, albo Małysz skacze, czy Stoch, czy ktoś, albo się wkurzam, że słabo skaczą. To nie na tym to polega. To jest, przychodzisz jako kapłan Boga. Każdy z was, każdy wierzący jest kapłanem Boga i masz z całego serca śpiewać. Masz rozumieć, co ty śpiewasz. I jeżeli coś by się nie zgadzało w słowach, to lepiej nie śpiewać. Bo może mamy jeszcze jakieś takie teksty niekiedy, że... No, mam nadzieję, że nie mamy, ale może gdzieś coś takiego być, co zabiera wiarę albo podważa Boże Słowo, to ja bym takiego nie śpiewał. Dlatego, że chcę śpiewać ze zrozumieniem. I gdy przychodzi zrozumienie z Bożego Słowa, jaki jest Jezus, co ja Mu zawdzięczam, popatrzcie nawet, Twoje jest królestwo, moc i chwała na wieki. Ty to sprawiasz we mnie, Boże. Ty sprawiasz chcenie i wykonanie. Ty sprawiasz, że nie odstąpię od Ciebie. To jest niesamowite, jak wielbić Boga można wtedy za to. I jak ufać Mu, jak czcić Go. I właśnie my powinniśmy jeszcze bardziej zagłębiać, jak rozumiemy Boże Słowo i rozumiemy, co Ono mówi o Jezusie, to powinno nas pobudzać do zrozumiałego uwielbiania. uwielbiania Boga wynikającego że ze zrozumienia, kim jest Jezus, co Mu zawdzięczamy, jak wielką On ma wartość. I to wtedy jest o wiele cenniejsze jeszcze nasze uwielbienie, tak? I tu dalej pisze po tym 18 wersecie, że rozmawiając z sobą przez psalmy, hymny, pieśni duchowe, śpiewając i grając w sercu swoim Panu, to jest między innymi związane z napełnieniem Duchem Świętym. Bóg daje takie napełnienie, że całe życie nasze staje się poddane Duchowi i to jest coś fantastycznego, ale pamiętajmy, słowa Jezusa są Duchem i żywotem, w związku z tym bez słów Jezusa, bez słów Bożych, to nie ma co się napełniać. Niektórzy spróbują, muzykę włączą jakąś. W świecie to samo robią, jest relaksacyjna, strumyk płynie, tam w muszle ktoś dmuchnie w tą muszlę nad morzem, jakiś świst, ptaszek, tam jakiś, wiecie, coś tam jeszcze, wiatr, no i tak dalej. I on myśli, że też tam się napełnia, wiecie. W świecie próbuje, to jest paranoja po prostu, napełniają się. Oni uczą tego. Popatrzyli, że chrześcijanie się napełniają, mówią, a co my gorsi? Dawaj, to samo zrobimy. Nastrojowe, tego, fajnie, zagramy, zrobimy się, położysz wygodnie gdzieś tam w sufit oczy wlepione i tak dalej. To głupota. Ducha świat nie może przyjąć, Jezus mówi. Tylko jest dla Bożych dzieci. Tylko w nich działa w taki sposób. I nie da radę tego. I nie zmałpuje nikt. Nie da radę. I jest to połączone bardzo mocno z Bożym Słowem. Czyli nawet jeżeli narodzony na nowo, a chce jakoś się napełniać w okultystyczny sposób, to go tam może napełnić jakieś dziadostwo, można powiedzieć, że później nie wygrzebie się, może w zakładzie psychiatrycznym się znaleźć nawet. Także, bo teraz radzą, wielu ludzi radzi, że umysł niepotrzebny, trzeba umysł wyłączyć i najlepiej z ciała wyjść na przykład. Ja byłem na takim zebraniu, gdzie to sugerowano i iść do tronu Bożego i tam się napełnić czymś. Och, straszne, masakra. No a teraz do Kolosan, 3:16, to jest podobne, co z tym czytaliśmy w Efezjan. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. Popatrzmy znowu, ambicja Pawła jest obficie. Tak Duch Boży do nas mówi. Nie byle jak, nie jeden werset właśnie, ale właśnie skojarzenia, że jeszcze tu piszę i tu coś piszę. I to jest bardzo ważne dla nas, żebyśmy tak brali Słowo Boże. We wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich. Popatrzcie, w mądrości, mądrość wynikająca z Biblii, z Bożego Słowa. Mamy sobie wzajemnie pomagać. I tutaj też jest, jak chcemy zwyciężać pokuszenia, jest bardzo ważna rozmowa z wierzącymi, którzy przeszli przez to, zwyciężyli. Mogą nam podać jakieś wskazówki, zachęcić nas. Ich życie może być dla nas zachętą. Ktoś przyszedł do Chrystusa, Chrystus mu pomógł. Ja nieraz słyszałem takie i mam w swoim życiu świadectwa. I nie umiem wam więcej nic wytłumaczyć, jak to, że po prostu uznałem, że jestem na dnie, przyszedłem w modlitwie do Boga, Bóg mnie dotknął, pociągnął do głębokiej modlitwy i gdzie głębiej zrozumiałem, że odszedłem od Chrystusa, że nie trwam z Nim w relacji głębokiej, że miłość moja oziębła i że teraz On może rozpalić moje serce i może pokazać w swoim świetle te różne rzeczy. Może pokazać, jak ukochałem jakiś grzech, po prostu daje mi obrzydzenie do grzechu i później nie mam już z tym problemu i jestem uwolniony. I nic nie zrobiłem, nie chodziłem na kolanach, gdzieś tam w kółko, nie zadawałem sobie jakichś katuszy i innych rzeczy cielesnych, które nic nie mogą pomóc, a Jezus pomógł. To jest zdumiewające. Jak Jezus pomaga? On uwalnia, czy z nałogów, czy z innych rzeczy, On uwalnia właśnie na zasadzie łaski. Mamy to zrozumieć, mamy poddać się Bożej łasce, ale też tutaj widać, że zabezpieczeniem dla nas jest napełnienie Bożym Słowem, a Duchem się napełniamy, ja wierzę też, gdy czytamy ze zrozumieniem Boże Słowo i gdy modlimy się. I bardzo ważne, że my wcześniejsze nasze modlitwy, właśnie gdy przychodzą próby pokuszenia, one wtedy to wszystko zaczyna funkcjonować, że zaczynamy o Bogu pamiętać w danej próbie, a nie panikujemy. To jest fantastyczne. I Pan Jezus sam za wierzących się modlił. Zobaczmy Ewangelię Jana 17 rozdział. My mamy o tym też pamiętać. Mój Pan, mój Jezus modlił się za mnie, żebym mógł wytrwać w tym świecie, żebym był zachowany od złego. On się modlił i co jeszcze list do Hebrajczyków mówi? Że on dalej wstawia się za mną. Za nami napisane, ale ja lubię, że za mną się wstawia Pan Jezus. Czasami mówimy, ty się módl za mnie i tamten się módl inne, ale patrzcie, jak trzeba, ile daje cennego zrozumienia przychodzi, że Jezus modli się za mnie. Że Jezus wstawia się za mną. 17 rozdział Jana, 15 werset. Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. Jakiego złego? Diabła. Od szatana. Żeby zachował. On prosił. Tak? I w liście do Galacjan, pierwszy rozdział, zobaczcie teraz. Tutaj jest dziękczynienie Pawła. Co zrobił Bóg? Od pierwszego wersetu. Paweł, apostoł nie od ludzi, ani przez człowieka, lecz przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wzbudził z martwych. I wszyscy bracia, którzy są ze mną do zboru w Galacji, łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyzwolić z teraźniejszego wieku złego. Czyli wieku, który jest w ręku złego. Diabeł jest tutaj księciem tego świata. Abyśmy nie chodzili w jego kieracie. Abyśmy nie musieli być posłuszni temu, co on nakazuje. Niech sobie nakazuje innym. Niech szuka jakiegoś innego naiwniaka. Ale ja mam być posłuszny Bożemu Słowu. Według woli Boga i Ojca naszego, któremu chwała na wieki wieków. Amen. Popatrzmy, to wszystko według woli Boga się stało. Jezus się modlił i Bóg robi tak. Ojciec tak robi. I ja mam ufać Ojcu. To jest bardzo ważne dla nas, żebyśmy to pamiętali. Tutaj w drugim do Tesaloniczan teraz jeszcze. Trzeci rozdział, trzeci werset. Ja chcę, żebyśmy mieli obietnice z Biblii. Wyraźne obietnice, tylko chcę zaznaczyć, że one nie dotyczą cielesności. Cielesność jest skazana na śmierć. Dzisiaj już o tym nie będziemy mówić. Innym razem powiemy. Cielesność jest skazana na śmierć przez Boga. Wyrok śmierci na nią zapadł. I my mamy wyrzec się samego siebie, miłości do siebie, egoizmu, życia dla siebie, mamy żyć dla Chrystusa. Wtedy jesteśmy szczęśliwi. Inaczej nie będzie człowiek szczęśliwy. Jeżeli ma nastawienie dla mnie, dawaj dla mnie tego, ja chcę, ja chcę, ja chcę, to figa z tego będzie. To jest ma życie egoisty, który ma przechlapane, krótko mówiąc, w życiu. I to jest sprawiedliwe u Boga. Dzisiaj akcentujemy takie podstawowe rzeczy. To trzeci rozdział, trzeci werset mówi: a wierny jest Pan, który was utwierdzi. Halleluja. On utwierdzi. Popatrz, czy to nie jest powód do uwielbiania Boga? Boże, Ty mnie utwierdzisz. Ty mnie utwierdzisz. Ja próbowałem się utwierdzić i wyszło pośmiewisko. Tak, trzeba to zrozumieć. A jeżeli wierzysz, że Bóg ciebie utwierdzi, to On cię utwierdzi. I nawet nie będziesz wiedział, jak. To jest dopiero hajca. Taka prosta rzecz. Ale jak cudowne działanie Boga, którego nikt nie wie, jak to Bóg robi. On daje wzrost. Wiecie, jak Bóg daje wzrost? Bo ja nie wiem. Ja nie wiem, jak On daje wzrost. Ale On daje. Jakby On nie dawał, to by koniec było. On daje chcenie. Jak On to robi, że daje chce? A skąd ja mogę wiedzieć? To jest Boże działanie. I ja nie wnikam w to, co Boże. Boże, niech będzie Boże. Dla mnie jest ludzkie, ja mam wierzyć, że jest wierny. Wierny to taki, co nie porzuci cię. Obiecał ci w pokuszeniach zachować, zachowa. Dalej, list do Koryntian mówi: wierny jest Bóg i nie da wam większego pokuszenia ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, tak? To jest wierność Boga. Masz w to wierzyć. Jak nie będziesz w to wierzył, to upadniesz. Bardzo proste. Podstawa wiara oparta na Bogu. I dalej pisze, który was utwierdzi. On utwierdzi. I dalej, i strzec będzie od złego. Bóg moją warownią. W Starym Testamencie jest napisane: ja będę murem ognistym wokół was. I mamy taką mieć świadomość. Bóg jest murem ognistym wokół mnie. A nie jakimś takim, gdzie diabeł atakuje, trzeba demony, klamki odczyniać, nie wiadomo co, patrzeć, którą nogę z łóżka wstać i w ogóle jeszcze tam bać się szatana i w ogóle demonów, nie wiadomo co, iść tam się oczyszczać od tych demonów, to jest w ogóle głupota, jak nie wiem, i na dodatek jeszcze herezja. Także to mamy pamiętać o tym. I w drugim liście do Tymoteusza wyznanie Pawła. Przeczytajmy. 4 rozdział, 18 werset. Piękne wyznanie, które ja wierzę, ja biorę, że to dla mnie jest też wyznanie. Każdy według wiary niech bierze, ale popatrzcie. On mówi tak. Wyrwie mnie Pan ze wszystkiego złego i zachowa dla królestwa swego niebieskiego. I nie kończy na tym i mówi, Jemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. Tak ważne jest czczenie Boga dla Pawła. Tak ważne jest dla niego ufność oparta na Bogu. Pan wyrwie mnie ze wszystkiego. Dzisiaj czytałem Dzieje Apostolskie, jak on płynął okrętem, się okręt już był bliski rozbicia. Mówi, dzisiaj w nocy, tej nocy stanął przy mnie anioł tego Boga, któremu służy, powiedział, nie bój się Pawle. Tak? A później Paweł stanął, łamał chleb. Nie zrobił wieczerzy pańskiej, tylko łamał chleb i powiedział, ludzie, jedzcie, posilcie się, to się przyczyni do waszego ocalenia. I zasiał taki pokój do ludzi, nadzieję, ufność. To jest fantastyczne, to jest chodzenie w duchu i Bóg wyrwał go, ale on później wiedział, że teraz już mam umrzeć, tak? I wiemy, że męczeńską śmiercią umarł Paweł i wcale nie był obrażony na to za Boga. Powiedział, dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. To jest cel życia chrześcijańskiego, zachować naszą ufność do Chrystusa. I wyrwie mnie Pan ze wszystkiego złego i zachowa dla Królestwa swego niebieskiego. To powinno być nasze wyznanie. To ja myślę, że ci ludzie, którzy zachęcają do wyznawania Bożego Słowa, mają to też na myśli, żebyśmy ciągle o nim pamiętali. Żebyśmy pamiętali o takich ważnych wersetach, miejscach biblijnych, żebyśmy włączali je do naszych modlitw. I ogłaszali je ze zrozumieniem, tak? I Tobie, Boże, chwała. Czyż nie? Paweł, popatrzcie, nie może się powstrzymać od tego, żeby chwalić Boga. On mówi, wyrwie mnie Bóg. I ktoś mówi, no, wyrwie mnie Bóg, tralalala. Ale nie, nie ma u niego czegoś takiego. Dla niego to jest, on pada jakby na kolana po tym. I mówi, Boże, jaka wielka Twoja łaska. Jakie wielki jesteś Ty. Nie ja, nie jakieś moje działanie. Ale Ty jesteś tym wielkim, Tobie ta chwała i mówi na wieki wieków, mówi. Tak. I to jest fantastyczne. To właśnie pobudza nas do takiego uwielbiania Boga. Do takiego oddawania Mu czci, które jest Mu miłe. Właśnie. Tak? Widzimy to, niech to słowo będzie dla nas zachętą dzisiaj. Do tego, aby w różnych próbach, które przychodzą, odnieść zwycięstwo. Widzimy, że jest przygotowanie do próby. Jest przygotowanie polega na znajomości Bożego Słowa, na napełnianiu się Bożym Słowem, na takiej bliskiej relacji z Jezusem. Jezus powiedział, beze mnie nic uczynić nie możecie. Kto nie trwa we mnie, nie da radę. Czyli zachęta, ja wierzę, że Duch Święty zachęca nas trwać w Jezusie. Mieć czas w ciągu dnia, zawsze, takiej uniżenia przed Panem, czasu, gdy modlimy się do Niego. Ja rozumiem, że mamy modlić się, modlimy się idąc drogą i tak dalej, ale też w jakimś miejscu, gdzie nikt nam nie przeszkodzi, spotkać się z Bogiem, czytać systematycznie Boże Słowo, rozmyślać nad Nim, modlić się do Pana. I niech przychodzi miłość Boża, niech wypełnia nasze serce. Miłość do Jezusa. Patrzcie, tak realizujemy to, że miłuj Boga z całego serca. To najważniejsze przykazanie, tak? A później to wpływa na nas, że skoro nie żyję dla siebie, to co ja mogę zrobić dla ludzi wokół mnie, tak? I jest miłość do ludzi. Tak to pracuje. I to jest w komorze, to się zdobywa, ktoś powiedział, kolanologia, modlitwa. Rozmowa z Bogiem, to jest wsłuchanie Boga, co On mówi przez swoje głównie Słowo, nie jakieś brednie, ale głównie Boże Słowo. A później Duch Święty, który nas prowadzi, On może nam pokazać konkretnych ludzi, konkretne rzeczy, konkretne czyny, które należy zrobić. I to jest fantastyczne. On może nas uczyć także unikania czegoś, co powoduje jakieś złe rzeczy później w nas, że może być złe. To już o tym innym razem możemy mówić, ale tutaj chcemy uwielbić Boga też za to, że mamy poczucie bezpieczeństwa w Bogu, że przez wiarę w Boga widzimy, jak wiele rzeczy się zmienia. I każdy zobaczy, każdy, kto tak zaufa Bogu, zobaczysz różnicę. Każdy zobaczy różnicę, wierzę, że wielu z nas może potwierdzić to, że zaczyna się od wierzenia, ufania Bogu, oparcia życia na tym, co mówi Bóg i oddawania Mu chwały za te rzeczy, o których On mówi w naszym życiu. Powstańmy teraz, uczcimy Boga.